Witajcie, witajcie. Niczym James Brown, I'm back. Tak, kącik powraca. Zaliczyliśmy dosyć długą przerwę, nie było łatwo, ale wreszcie wróciłem. Od tej pory miejmy nadzieję, że systematyczność będzie moim drugim imieniem, bo tego prawdziwego nie pamiętam. Ale mniejsza o to. Teraz czas na małe wytłumaczenie. Dlaczego nowa forma? Miałem już dosyć pisania o filmach, robię to już od kilku lat, lepiej, gorzej, nie mnie oceniać, ale po prostu poczułem przesyt i postanowiłem coś zmienić. Więc wzorem mojego idola Kevina Smitha postanowiłem zacząć nagrywać podcasty. Od tej pory każdy kącik będzie w mniejszej lub większej formie w wersji audio, ale nie martwcie się, kilka literek też znajdzie się na stronie. Mam nadzieję, że wybaczycie mi również drobne problemy z mówieniem. Tutaj na pewno jednym czynnikiem jest stres, a także nadal ten cholerny aparat na zęby, który, jak wskazuje nazwa, trzymam na zębach, ale miejmy nadzieję, że miejmy nadzieję, że już niedługo zostanie zerwany, może nie ze szkliwem, ale po prostu zerwany i będę mógł normalnie, wyraźnie, sensownie to niekoniecznie, ale mówić tak przyzwoicie. Jak zawsze liczę na wasze opinie, sugestie, wnioski, przemyślenia i tym podobne rzeczy w sekcji komentarzy. Mam nadzieję, że uda nam się rozwinąć kącik i będzie to moje i wasze miejsce do mówienia o filmach. Jak zawsze na pewno nie obejdzie się bez problemów technicznych, ale taki już jest ten świat wypełniony techniką. Liczę jednak, że z czasem będzie ich coraz mniej, a nie coraz więcej. A jak to będzie, zobaczymy. W tym miejscu pragnę jeszcze podziękować dwóm osobom. Pierwszą jest Roger, który bardzo wielkodusznie pozwolił mi trochę odetchnąć po ciężkich przeżyciach, co niewątpliwie jest nieocenioną pomocą z jego strony i czego mu nigdy nie zapomnę i w tym momencie powinien się zarumienić. A druga osoba to Montana, który dzielnie cały ten czas mnie zastępował. Co prawdę mówiąc, nie jest takie trudne, ale i tak dzięki temu chłopakowi było dobrze na PPE. Mam u ciebie, Montana, dług wdzięczności, który w ten czy inny sposób kiedyś spłacę. Tak, kącik wersji audio zostanie podzielony na kilka sekcji. Zaczynamy tradycyjnie od wiadomości lub też newsów, jak to woli. Mała dygresja, zdjęcia teraz będą znajdowały się w galerii, o ile komputer pozwoli mi je dodawać. Potem przejdziemy do sekcji zapowiedzi. Czasem będzie tylko jedna, czasem kilka. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dalej tradycyjne recenzje. Sądzę, że nikomu nie trzeba tłumaczyć. Filmy fanowskie oraz nowość, czyli materiały dodatkowe. W tej części będą pojawiały się różne dodatki, w których często maczam palce w przenośni i bezprzenośni, czyli różnego rodzaju relacje z festiwali i tym podobne. Dzisiaj wybierzemy się nad wodę. Myślę, że tyle wystarczy. Przechodzimy do esencji kącika. Zaczynamy od siódmej już wycieczki do odległej galaktyki. J.J. Abrams co tydzień stara się udostępniać coraz to nowsze zdjęcia z planu swojej wielkiej produkcji. Tym razem w galerii zobaczycie zdjęcie Luke'a Skywalkera 30 lat później. Wiele osób z miejsca zauważyło podobieństwo Luke'a do Obi-Wana z poprzednich filmów. Jak zostanie to rozwiązane, zobaczymy. W każdym razie cieszę się, że stara gwardia powraca i przetrze szlak dla nowych aktorów i nowych postaci. Miejmy nadzieję, że Abrams nie zawiedzie. Trzymam kciuki. Na pewno nie będzie aż tak polegał na komputerach jak George Lucas przy nowej, starej, no wiecie, tej drugiej trylogii. Następnymi JPG-ami są szturmowcy, którzy uzyskali lekki facelifting, a raczej helm lifting. Dalej znajdziecie również postać Inkwizytora i w tym momencie zatrzymajcie się, jeśli nie chcecie psuć sobie przyjemności z poznawania filmu w kinie, bo jest to zdjęcie ukazujące główny czarny charakter, ale przynajmniej tak może się wydawać, który czerpie swoją inspirację od niejakiego Dartha Vadera. Także zapowiada się nieźle, zobaczymy, jak będzie dalej. Z niecierpliwością czekam na pierwszy zwiastun, który na pewno pojawi się też w kąciku, ale i tak najfajniej będzie go zobaczyć w kinie, a nie na ekranie monitora. No chyba, że ma ktoś taki monitor jak ekran kinowy. Ja niestety nie. Przygotujcie się na powrót złych chłopców. Bad Boys 3 nadchodzą. Martin Lawrence i Will Smith oraz trzeci muszkieter, czyli Michael Bay, w przerwie od klepania kolejnych części Transformersów, zgotują nam audiowizualną ucztę. Na pewno nie fabularną, ale audiowizualną już tak. Martin Lawrence ostatnio właśnie ogłosił, że prace nad scenariuszem już ruszają. Nie wiadomo jeszcze, co z Willem Smithem, no ale ciężko byłoby oddać następny film w oczy widzów bez Smitha, no ale zobaczymy. Nad scenariuszem rozpoczął pracę David Guggenheim, którego możecie kojarzyć z scenariusza do filmu Safe House z Ryanem Reynoldsem i Denzelem Washingtonem, który był całkiem niezłą pozycją, więc może tym razem nie będzie źle, ale i tak wiadomo, że wybuchy przyćmią wszystko. Jeśli należycie do grupy, która uwielbia zombie, albo należycie do tej drugiej grupy, która uwielbia książki Jane Austen, a w szczególności Duma i Uprzedzenie, będziecie zadowoleni. A jeżeli należycie do obydwu grup, będziecie wręcz w niebo wzięci bądź w niebo wzięte, ponieważ Hollywood ruszają wreszcie prace nad ekranizacją książki Duma, Uprzedzenie i Zombie. Czego to ludzie nie wymyślą, a właściwie Seth Graham Smith. Chyba tak czyta się jego nazwisko, jeśli nie, mam nadzieję, że ktoś mnie poprawi. W rolach głównych mają wystąpić Lily James, którą możecie kojarzyć z Kopciuszka, Elizabeth Bennet, Bella Heathcote, Sam Riley, ostatnio wystąpił w Czarownicy u boku Angeliny Jolie, a za reżyserię odpowiadać będzie Burr Steers, którego nie kojarzę z żadnego filmu i to będzie chyba jego pierwsze dzieło, które obejrzę. Sama idea książki zapowiada się ciekawie. Kiedyś próbowałem zabrać się za audiobooka, ale niestety lektor odrzucił mnie kompletnie, a podczas słuchania książek to jest jednak główny dla mnie wyznacznik. Tak, wiem, jestem porąbany, ale dobrze mi z tym. A teraz pora przyjrzeć się stanom kont naszych wspaniałych aktorów i aktorek z Hollywood, no bo ci z Polski raczej nie mają się czym chwalić. Kraina forsą i seksem płynąca została podsumowana przez miesięcznik, bodajże miesięcznik Forbes. I na pierwszym miejscu wśród aktorek znalazła się Sandra Bullock, która za rolę w Grawitacji zgarnęła 20 milionów dolarów plus 15% wpływów z biletów. Bardzo mądrze, bardzo mądrze. Łącznie wyceniana, jakie brzydkie słowo, jest na 51 milionów dolarów. Tuż za nią znajduje się Jennifer Lawrence i już niestety jej konto składa się tylko z 34 milionów dolarów, a na trzecim miejscu Jennifer Aniston 31 milionów dolarów. Nosiciele plemników, no oczywiście jak to by było w tym wspaniałym, cudownym i porąbanym świecie, zarabiają znacznie więcej i na pierwszym miejscu znajduje się Robert Downey Jr. z wynikiem 75 milionów dolarów. Na drugim, dla mnie zaskoczenie, Dwayne Johnson, znany niegdyś jako Rock, 52 miliony dolarów, a na trzecim Bradley Cooper 46 milionów dolarów. Kto by pomyślał, że Batman skończy już 75 lat. Trzeba przyznać, że jak na swój wiek trzyma się znakomicie i zapewne pożyje jeszcze drugie albo i trzecie tyle. Wszystko zależy od tego, jak będą sprzedawały się komiksy i jaka będzie oglądalność filmów, seriali i tym podobnych. Ale przechodzimy do meritum. Pomyślcie, że już 25 lat minęło od premiery filmu Batman w reżyserii Tima Burtona. Normalnie jest, ja byłem w szoku, bo nie uświadamiałem sobie tego, no ale jest jak jest. Już 11 listopada na rynek oczywiście amerykański, bo Polska jest w tyle, o czym świadczy polityka Microsoftu. Trafi specjalna edycja Blu-ray z filmem, a także z dodatkami. Jedyny problem leży w tym, że na wszystkich płytach zawartych w tej wspaniałej, cudownej edycji będzie tylko jeden nowy dodatek zatytułowany Narodziny współczesnego przeboju. W oryginale The Birth of the Modern Blockbuster. I oczywiście nowe pudełko, które możecie zobaczyć w galerii. Po prostu istne szaleństwo. Przed Zackiem Snyderem stoi niełatwe zadanie. Najpierw musi zetrzeć ze sobą Supermana i Batmana, a na dokładkę Wonder Woman, a potem złączyć Ligę Sprawiedliwości, albo jak to woli, Justice League. Ostatnio pan Snyder zaimponował mi, kiedy zadzwonił do radia, w którym dwóch speakerów rozmawiało o tym, jak to Aquaman jest strasznie słabą postacią i w ogóle co to za bohater i tak dalej. Snyder zadzwonił, stwierdził, że on uważa inaczej, ponieważ, prosty przykład, trójząb Aquamana byłby w stanie z łatwością przeciąć skórę Supermana. I co? Siły się wyrównują i tak dalej, i tak dalej. Zastrzegł oczywiście, że to nie oznacza, iż w jego filmie pojawi się Aquaman. Inne plotki donoszą, że najprawdopodobniej Jason Momoa, znany z ostatniej odsłony Conana, która dobra nie była, oraz z Gry o Tron, która zapewne jest dobra, ale ja nie umiem dostrzec jej potęgi i wielkości. Doceniam tylko rolę Petera Dinklage'a, ale mniejsza o to. Wcieli się właśnie w naszego wodnego księcia. I w tym czasie, kiedy to mówię, dwóch scenarzystów, Will Bell, autor Gangster Squad, i Kurt Johnstone, autor drugiej części 300, a raczej scenariusza do tego filmu, równocześnie piszą scenariusze do filmu Aquaman. Więc mamy pojedynek scenarzystów. Ciekawe, który wygra i jakie historie wymyślą dla naszego skrzelowego. Mam nadzieję, że przynajmniej jedna wersja trafi potem do internetu. Miałem zakończyć tą wiadomością, ale stwierdziłem, że po co pozostawiać taki grobowy posmak powrotu kącika filmowego. Ale niestety zapewne większość z Was już o tym słyszała, że Robin Williams nie żyje. Mniejsza o to, w jakich okolicznościach, bo to już są sprawy jego rodziny i tych, którzy zostali po nim na tym świecie, ale jest to naprawdę dla mnie smutna wiadomość, bo od zawsze uwielbiałem twórczość pana Williamsa, jego humor, jego role dramatyczne, po prostu wszystko. Ostatnio nie miał szczęścia do kreacji filmowych i nie były to tak dobre produkcje jak sprzed kilkunastu lat, no ale cóż, zawsze przynajmniej miał szansę promować swój talent i wspierać trochę innych ludzi tym, co robił. Muszę przyznać, że w momencie, kiedy usłyszałem tę wiadomość, poczułem się równie wstrząśnięty jak po utracie kogoś bliskiego, no bo tak to jest z idolami. Wpływają na nas, czy tego chcą, czy też nie. A także no, zostawiają jakiś odcisk na naszej świadomości, na naszych uczuciach, na wszystkim, po prostu na całych naszych osobach. No ale tak to jest. Zdarza się niestety. A sekcję wiadomości zakończymy informacją o nowej wersji Kickboxera. Co więcej, w 3D. Już słyszę Wasze okrzyki radości, że będziecie mogli wyciągnąć z szafy zakurzone okulary i rozsiąść się na kanapie przed telewizorem i obejrzeć na PlayStation 4 Kickboxera w nowej wersji. A nie, zaraz, PlayStation 4 jeszcze chyba nie wspiera 3D, więc trudno. To będziecie mogli sobie obejrzeć film 3D w VR. Ale mniejsza o to. Legendarny film Jean-Claude Van Damme w roli głównej doczekał się nowej obsady, a wśród nich Scott Adkins, znany z legendy Herkulesa, Tony Ja, znany z Ong Bak, Dave Bautista, czyli Strażnicy Galaktyki, George St. Pierre, którego mogliśmy zobaczyć w drugiej części Przygód Kapitana Ameryki, Alan Moussy, X-Men, Days of Future Past, Stephen Funk, Tai Chi Hero. Główny bohater nowej wersji, Kurt Sloan, czyli Moussy, jedzie do Tajlandii, gdzie będzie mścił się za śmierć swojego brata, którego zabił Tong Po. I w tej roli Bautista, czy też Bautista, nie wiem, poprawcie mnie, nauczę się z chęcią czegoś nowego. Jak zwykle sceptycznie podchodzę do nowych wersji i w tym filmie będą mnie interesowały tylko sceny walki, bo to jest przecież esencja takich produkcji. Tak jak, nie wiem, no, Call of Duty nie polega na łamigłówkach, tylko na zabijaniu i skryptach, więc kickboxer ma polegać na kopaniu i zadawaniu ciosów. Poniżej pasa w twarz, jak to woli. Nie jestem nastawiony pozytywnie, no ale zobaczymy, mówię. Będę mile zaskoczony, kiedy okaże się, że to jednak przyzwoity film. A na razie pozostaje obejrzeć pierwotną wersję, która nadal trzyma się całkiem nieźle. Także w sekcji wiadomości w tym kąciku to wszystko. Przechodzimy dalej. Czas na zapowiedzi, a właściwie tylko jedną. Przez te wszystkie tygodnie nie miałem zbytnio czasu podziwiać krótkich dzieł ekranowych, czy też dzisiaj to już YouTube'owych, ale w mojej uwadze nie umknęła jedna zapowiedź do najnowszego filmu Kevina Smitha. Tak, wiem, jestem nudny i ciągle tylko Kevin Smith, no ale co, lubię go, no. No, pozwólcie mi go lubić. No. Jego najnowszy film o swojsko brzmiącym tytule, czyli Tusk, już niedługo w kinach. Miejmy nadzieję, że i w Polsce, chociaż z tym może być różnie. Wszystko wyjaśni się na ekranie, ale małe wprowadzenie jest na miejscu. Otóż sam zwiastun właściwie niewiele pokazuje, jak mówi Smith, i będziemy prawdopodobnie naprawdę zaskoczeni w kinie, a on uważa, że to jego najlepsze dzieło, więc miejmy nadzieję, że się nie myli. A jeśli tak, to zostanie zdruzgotany przez krytykę i fanów, no ale tak to bywa, jak się chce być artystą. Task opowiada historię pewnego młodego dziennikarza, który przeprowadza wywiady i nagrywa podcasty z różnymi dziwacznymi osobami i trafia do domku pewnego starca, który oczywiście podaje mu magiczny, usypiający płyn w herbacie, czy też kawie, nie pamiętam. I w ten sposób nasz dzielny bohater zasypia, a potem budzi się jako mors. Tak, dobrze mnie słyszeliście. Idea pochodzi z jednego z odcinków podcastu Kevina Smitha, w którym razem ze znajomym Scottem Mosierem usłyszeli opowieść o facecie, który utknął na morzu, niczym w życiu pi, i zamiast mieć tygrysa za przyjaciela, to za przyjaciela miał morsa. I potem, gdy udało mu się powrócić do cywilizacji, dał ogłoszenie do gazety, w którym umieścił informację, że jest gotów zapłacić komuś, kto przez chyba 2 godziny dziennie będzie przebierał się w strój morsa i dotrzymywał mu towarzystwa. No wiecie, nie mnie oceniać, lepsze to niż, nie wiem, zabijanie ludzi na przykład, ale Kevin Smith oczywiście pokaże to w krzywym zwierciadle i mam nadzieję z odpowiednią dozą swojego humoru i wierzę, że będziemy dobrze bawić się w kinie. A teraz czas na recenzję filmu, które udało mi się obejrzeć w minionym tygodniu. Zapraszam. James Gunn pragnie zabrać nas w kosmos, dosłownie i w przenośni. Jego najnowsze dzieło, czyli Strażnicy Galaktyki, to kolejna odsłona tak zwanych faz studia Marvel, a raczej myszki Mickey, bo jak wiecie, Marvel należy teraz do Disneya. Czy dobrze, czy źle, przekonamy się. Czas pokaże. Ale wracając do filmu. Strażnicy Galaktyki to pierwsza jakby próba rozszerzenia uniwersum superbohaterów, która, jeśli się powiedzie, oszukujmy się, powiedzie się, teraz ekranizacje komiksów są na ogromnej fali, która niczym tsunami zmiata wszystko na swojej drodze, a szczególnie pieniądze z naszych portfeli. Strażnicy Galaktyki będą jakby wrotami do tego, aby wykorzystywać, bo inaczej tego nie można nazwać, wszystkich innych superbohaterów z bogatego portfolio Marvela, więc skoro w tym filmie znalazł się gadający shop oraz no w sumie gadające jedno zdanie drzewo, no to myślę, że teraz wszystkie chwyty dozwolone i dopiero teraz zobaczymy, jakie porąbane postacie pojawiły się w tym świecie i DC ma się na czym wzorować, chociaż nie pozostają w tyle. Nabierają rozpędu, ja nie narzekam, im więcej ekranizacji komiksów, tym lepiej, chociaż czekam, aż powstanie druga fala, która będzie się składała z ekranizacji gier wideo, powiedzmy dobrych ekranizacji gier wideo. Tutaj wierzę w Sama Raimiego, bo takie nazwisko nosi, oraz ekranizację The Last of Us, ale wszystko w swoim czasie. Pierwszym, co rzuci się wam w oczy podczas seansu, jest humor. Pamiętacie Ironmana, Ironmana 2 i Ironmana 3? Cała masa dowcipów, ale wyobraźcie sobie te wszystkie trzy filmy, a raczej humor z tych filmów skumulowany w jednym. To właśnie Strażnicy Galaktyki. Od pierwszych chwil, no dobra, dajmy sobie chwilę szczerości, nie od pierwszych, bo pierwsze chwile są bardzo smutne i przytłaczające i dla mnie szczególnie, bo przypomniało mi to, co przechodziłem nie tak dawno, no ale nie chcę więcej zdradzać. Od pierwszych dorosłych chwil głównego bohatera, o, to jest lepsze, czyli Peter Quilla, Petera Quilla, tak zwanego Star-Lorda, chociaż on właściwie tylko sam jeden się tak nazywa, widzimy nieustającą masę żartów, humorystycznych scen, no i oczywiście akcji, za którą kochamy te filmy. Jak widać, od razu już przebija przeze mnie optymizm, ale bawiłem się naprawdę świetnie. Moje wewnętrzne dziecko bawiło się jeszcze lepiej. Wybrałem się oczywiście na seans tradycyjny, czyli bez niepotrzebnego efektu 3D oraz bez niepotrzebnego kompletnie dla mnie dubbingu, który uważam za jedną z największych porażek w naszym systemie filmowym, ale okej, jak się sprawdza, ludzie zarabiają, mają pracę. Nie ma problemu. Najważniejsze, że mam wybór i mogę pójść do kina na seans z napisami. Wiadomo, drugie miejsce, czyli filmy Marvela, efekty specjalne. I tutaj najwyższa półka, pierwsza klasa. Nie ma się do czego przyczepić. Jak zwykle nad filmem pracowało wiele firm i nad jego właśnie oprawą wizualną. I wydaje mi się, że jest to najrówniejszy pod tym względem film Marvela, ale jeszcze będę musiał się oddać seansowi w domu, kiedy już na półki trafi edycja Blu-ray i DVD. sama stylistyka najbardziej przypomina mi ostatniego Thora, czyli Mroczny Świat, ale nie ma się czego czepiać. Tam też było bardzo fajnie i wszystko świetnie wyglądało. Historia. No i tutaj jestem lekko rozerwany, bo z jednej strony, gdy patrząc i porównując ten film z innymi ogólnie filmami, no to jest to historyjka, jakich pełną, jak już widzieliśmy, czyli jeden bohater jednoczy się z innymi bohaterami, aby pokonać tego złego, bądź też tych złych, koniec. Ale w ramach filmów Marvela, no może poza Avengers, jest to jednak coś innego. Ci sami bohaterowie są inni i wierzę, że Strażnicy oraz Avengers wreszcie spotkają się w jednym filmie, bo to może być naprawdę niezłe. Jakiś czas temu do Guardians of the Galaxy dołączył Tony Stark i możliwe, że w tym kierunku to wszystko pójdzie, ale to jeszcze na pewno odległy śpiew i odległe marzenia, ale zobaczymy. Ja stawiam na to, że takie spotkanie pojawi się na ekranach przy okazji Avengers numer 3, ale zobaczymy. Trzymam kciuki. Największy mankament? No historia nie jest tak słaba jak czarny charakter, czyli Ronan. W tej roli Lee Pace, którego możecie kojarzyć z trylogii Hobbita, ale no jakby to powiedzieć, Strażników trawi ten sam problem, który trawił Thora, czyli marny, czarny charakter. Znaczy, wizualnie to jest wszystko fajnie, ale brak tej nutki wrednowatości, która pozwala, że dana postać zostanie zapamiętana, tak jak Loki w wykonaniu Toma Hiddlestona, który jest niedoścignionym wzorcem. Nie wiem, może szykują się na to, że trzeba zostawić miejsce dla Thanosa albo jeszcze na coś innego, bo nie rozumiem tak słabo pisanych czarnych bohaterów. No ale cóż, nie można mieć po prostu wszystkiego. W tym momencie już jak padła nazwa, imię, pseudonim artystyczny Thanosa, to zdradzę wam tylko tyle i będzie to jedyny tak zwany przeze mnie zdradzacz, bo angielskich słów nie uznaję na tyle. Czyli Thanos pojawia się na ekranie o mniej więcej twarzy Josha Brolina, ale w 100% jego głosie. Nie odgrywa dużej roli, ale dajmy mu jeszcze parę filmów, na pewno wreszcie podniesie się z tego cholernego tronu i zrobi coś wiecie, takiego dużego, wybuchowego i wszyscy będą pieszczyć i tak dalej. Reasumując, Strażnicy Galaktyki to naprawdę kawałek świetnego, rozrywkowego kina. Polecam wam seans, oczywiście 2D i bez dubbingu. Końcową jakby sentencją jest Och James, ponieważ James Gunn trafił w dziesiątkę i ode mnie film otrzymuje 8,5. Drugim recenzowanym dzisiaj przeze mnie filmem jest dzieło Jima Jarmusza Tylko kochankowie przeżyją. Wielki maestro kina powraca, tym razem zabiera nas w bardzo interesującą wyprawę z dwójką kochanków, tych tytułowych. Adam i Ewa, oczywiście w polskim tłumaczeniu, to odwieczni niemalże Romeo i Julia, ale każdy jest zupełnie inny, są jak ogień i woda. Jednak mimo upływu lat, zmian na świecie nadal się potrzebują i to jest jakby punkt wyjściowy dla filmu, ponieważ Eve udaje się w wyprawę z Paryża i przybywa do Detroit, gdzie aktualnie urzęduje Adam i oddaje się tworzeniu muzyki jako twórca jakby za zasłoną, ponieważ tworzy swoje dzieła, przekazuje zaufanemu przybocznemu, tak to nazwijmy, a ten puszcza je w świat, ale nikt tak naprawdę nie wie, kim jest ten utalentowany muzyk. Automatycznie wiąże się to z różnymi problemami, no bo wyobraźcie sobie, tworzycie wspaniałą muzykę, a tak naprawdę nikt nie wie, że to wy i nie może się dowiedzieć, ale dlaczego, to już musicie przekonać się sami. To, co z miejsca rzuciło mi się w oczy, bo film oglądałem na wielkim ekranie podczas festiwalu Dwa Brzegi, to chemia między głównymi bohaterami, czyli Adamem w tej roli Tom Hiddleston oraz Eve, tutaj Tilda Swinton, naprawdę idealnie zostali obsadzeni, ponieważ cały czas między nimi jest ta taka, powiedzmy, tradycyjna chemia między parami, ale też to, co jakby ukryte, to, czego nie wiemy i nie poznamy, no bo film ma ograniczony czas. Naprawdę zagrane zostało to przepięknie i aż przyjemnie patrzy się na ich interakcje. Drugi główny atut to ścieżka dźwiękowa. Usłyszycie naprawdę świetne utwory. Wiadomo, każdy ma inny gust, mnie przypasowały. Obejrzyjcie, przekonacie się. Zresztą cały film jest jakby no taki teledyskiem o miłości. Czyli od pierwszych scen do ostatnich oglądamy no jakby skróconą wersję czegoś, co normalnie trwa bardzo długo, szczególnie w tym przypadku. Ale tutaj jest bardzo taka zwarta, spokojnie biegnąca forma. To nie te współczesne teledyski MTV, to bardziej tak klasyczna stacja, czy też MTV Classic, jak ktoś woli, gdzie chodziło bardziej o muzykę, a nie obrazy nawalające nas po gałkach ocznych. Reżyser zdecydował się też kompletnie usunąć scenę akcji, więc spodziewajcie się naprawdę takiego stonowanego, subtelnego tempa. Kolejnym wyznacznikiem jest to, że Jarmusch zdecydował się nakręcić swoje dzieło z użyciem cyfrowej kamery, a nie takiej tradycyjnej. Nie zostało ono zapisane na filmie, tylko no wiadomo, do pliku cyfrowego. Mnie to nie przeszkadza. Film cyfrowy, okej, kto co lubi, obejrzę wszystko. Całość jakby utrzymana jest jednak w takich dosyć mrocznych barwach i wydaje mi się, że też takim dodatkowym przesłaniem, poza tym, że miłość zwycięży wszystko i jest wieczna, to takie zapomnienie niektórych miejsc. Tutaj mamy Detroit, które kiedyś było przecież mekką motoryzacji. Bodajże Chevrolet i Ford mieli tam swoje główne fabryki i tam powstawały wszelkie muscle cary. I no, tworzono historię dzisiaj. To bardziej przypomina to, co widzieliśmy w filmie Robocop w tej pierwotnej wersji. Ale no cóż, tak to się niestety toczy na tym świecie. Także ogólnie byłem zadowolony. Co prawda miałem wątpliwą przyjemność oglądania tego dzieła przy akompaniamencie pijaczków oraz osób, które starały się uciszyć, co jest najgorsze, no ale dobra. Jednak niewygodne krzesło, ścisk, upał na szczęście stonował, komary nie dokuczały. Pozwoliły mi naprawdę dobrze się bawić. Jest to pozycja godna polecenia nie tylko fanom pana Jarmusza, ale także wszystkim, którzy chcą zobaczyć jakby takie troszkę inne podejście do związku, z lekką nutą humoru, czasami czarnego. Naprawdę warto zapoznać się z tym dziełem. Moja ocena 8. A jako, że sekcję recenzji mamy już za sobą, czas na filmy fanowskie. Poniżej znajdziecie kilka najnowszych dzieł. Mam nadzieję, że będziecie dobrze się bawić i miłego seansu. Reaktywowany kącik kończymy materiałami dodatkowymi. W tym numerze jako pierwsi i pierwsze zobaczycie moją mini, naprawdę mini, relację z festiwalu Dwa Brzegi, który odbywał się w Kazimierzu Dolnym oraz w Janowcu nad Wisłą, jakby ktoś nie wiedział. A także relacje ze spotkania z Marcinem Wrońskim, autorem kryminałów o dawnym Lublinie, oraz mały fragment Akademii Odkryć Fotograficznych. Mam nadzieję, że materiały się Wam spodobają. Zwróćcie też uwagę, że pod każdym filmikiem znajduje się też wersja MP3, którą możecie sobie pobrać, przesłuchać i mam nadzieję być zadowolonym, bądź zadowoloną. Oczywiście wybaczcie, drobne na pewno problemy techniczne też się tam znalazły. Będę je z czasem niwelował. Teraz własna głupota przesłoniła mi to, że każde nagranie rozpoczyna się drobną chwilą ciszy, ponieważ przetwarzałem pliki wideo 1:1. No ale wiecie, wszystkiego trzeba się nauczyć. Bądźcie cierpliwi, będzie lepiej. Wierzę w siebie, wierzę w Was. Do usłyszenia.